Wszechmocny Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas tutaj. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, które poucza nas, które przemienia nasze umysły i sprawia, że jesteśmy zdolni do wszelkiego dobrego dzieła ku Twojej chwale. Prosimy Ci, Panie, o to, abyś Ty przez swego Ducha właśnie sprawił, aby te słowa były wypisane nie tylko w naszych umysłach, ale też w naszych sercach, aby się stały ciałem w naszym życiu. Amen. Na początku chciałem serdecznie wszystkich pozdrowić w imieniu naszego poznańskiego kościoła.
Dziękujemy.
I dzisiejsze kazanie chciałbym poświęcić, to bardziej będą przemyślenia niż jakieś całościowe, kompleksowe podejście do tematu związanego z sukcesem. Czym jest sukces? Czym jest powodzenie? Jak wiecie, generalnie pewnie oglądacie telewizję, reklamy, albo w internecie pojawiają, wyskakują wam się różnego rodzaju reklamy w stylu, że ktoś odkrył wspaniałą recepturę, że w ciągu nie musi pracować, ale jest bogaty, albo że za chwilę odniesiesz sukces, tylko weź ten kredyt, albo no cokolwiek. Generalnie rzecz biorąc, chyba podręczniki na temat sukcesu i na temat odchudzania są na pewno w top 10, jeżeli chodzi o sprzedaż i jeżeli chodzi o artykuły, które są czytane. Więc sukces, powodzenie jest tematem, który myślę, że zaprząta każdemu głowę, no ponieważ człowiek nie lubi ponosić porażek. Człowiek wręcz jest zmotywowany do tego, żeby odnosić jakieś zwycięstwa, żeby być częścią czegoś większego i przede wszystkim właśnie, żeby mu się dobrze wiodło, żeby ten sukces się pojawił. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku podstawowych rzeczach, których na pewno też wiecie, ale to jest dla nas wszystkich przypomnieniem. No przede wszystkim to, że Bóg jest źródłem sukcesu. Po drugie to, że sukces, powodzenie też ma swoją definicję. I w zależności od tego, kto definiuje powodzenie i sukces, w dużej mierze często, że tak powiem, rozstrzyga się wieczność danego człowieka, można powiedzieć. Powiem też o przykładach biblijnych, jeżeli chodzi o sukces. No i na koniec możemy się zastanowić nad tym, coś co jest chyba bardzo trudne, jakie są wskaźniki sukcesu w naszym życiu i co to tak naprawdę znaczy. Zaczynając od pierwszego, słuchajcie, wiemy o tym, to jest przypomnienie dla nas wszystkich, że Bóg jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Jak czytamy chociażby w liście Jakuba, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. To jest podstawa, to jest podstawowa prawda, która powinna nam przyświecać rano i wieczorem, przy każdej modlitwie, przy każdym planowaniu, we wszystkim, co robimy, że wszelkie powodzenie pochodzi od Boga. To On rządzi tym światem. Apostoł Paweł mówi o tym, cóż masz, czego byś nie otrzymał. Tak? Wszystko, co mamy, wszystko, co dzieje się w naszym życiu, wszelkie powodzenie, wszelkiego różnego rodzaju oczywiście też testy, źródło jest u Boga. On jest suwerennym, doskonałym Bogiem, który obdarowuje, który panuje. Tym, który, jak czytamy o tym, że On jest dobrym Bogiem. Wszelki dar doskonały, datek dobry wstępuje do Ojca Światłości. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Peter Lighthart na jednej z konferencji mówił, że tutaj tak naprawdę właśnie Bóg Ojciec jest zdefiniowany, że Jego dobrać nie jest czymś dodatkowym. To jest po prostu istota Jego, można powiedzieć, Jego istota zawiera się między innymi w tym, że On jest darczyńcą, On jest dobrym Bogiem, który obdarowuje, obdarowywaczem, można by powiedzieć. Tak? I to jest dla nas, słuchajcie, przypomnienie ważne, istotne. Przypomnienie, o którym też Mojżesz przestrzegał Izraela, żeby o tym pamiętać, ponieważ łatwo nam zapomnieć o tym, skąd pochodzi powodzenie, skąd pochodzi źródło naszego bogactwa, czy jakieś inne benefity w życiu. I w Piątej Księdze Mojżeszowej, zanim Mojżesz rozstał się ze swoim ludem, ostrzegał, mówiąc, żebyś nie mógł powiedzieć sobie w sercu, mówi to do Izraela, to moja moc i wysiłek moich własnych rąk dały mi te bogactwa. Wspomnij na Jahwę, twojego Boga, bo to On dał ci siły potrzebne do zdobycia tych bogactw. W ten sposób zostało dochowane, czego ty jesteś dziś świadkiem, przymierze zawarte przez Niego waszymi ojcami. A więc innymi słowy, jeśli myślimy o sukcesie, jeśli mówimy o jakimkolwiek powodzeniu w naszym życiu, zaraz będziemy definiować, czym jest sukces, bo może się okazać, że w oczach ludzkich to nie do końca jest powodzenie. Tak? To pamiętajmy o tym, że to Bóg jest darczyńcą, że wszelkie błogosławieństwo pochodzi od Niego, że On jest suwerennym Bogiem, który rządzi i panuje i że On jest tym, który nam daje, a my jesteśmy tymi, którzy przyjmujemy. Sukces nie jest naszą zasługą. Tak, jest nam dany z łaski. Gdyby podać przykład taki już na poziomie dziecka, żeby można to zrozumieć, możemy to rozłożyć na 5 punktów, słuchajcie. No wyobraźmy sobie, że jest człowiek bardzo znany na całym świecie, możny, bogaty i on poświęcił naprawdę sporo wysiłku, sporo energii na to, żeby dać nam jakiś cenny dar. No i my mówimy dziękuję. I to jest pierwsza reakcja, która się zawsze powinna pojawić, rozpoznanie tego, że coś otrzymujemy od naszego darczyńcy, dziękujemy za to i jesteśmy wdzięczni. Natomiast to, co jest chyba najważniejsze, to to, że otrzymaliśmy ten dar nie dlatego, że my mieliśmy na to jakikolwiek wpływ, a dlatego, że to była decyzja darczyńcy. To on nam to dał. On jest tym, który nam to dał. Nawet jeśli nie zasługiwaliśmy na ten prezent, nawet jeśli nie zasługiwaliśmy na ten dar, który został nam dany, dlatego nazywamy to darem. Tak? Kolejna rzecz, słuchajcie, dziękuję, które powiedzieliśmy, nie zwróciło kosztu tego prezentu, nie zwróciło kosztu tego daru. Nie mamy tyle pieniędzy na koncie, żebyśmy nawet mogli kupić coś takiego. To przerasta nasze możliwości. To jest coś, co jest nam dane, coś, co absolutnie jest poza naszym zasięgiem. Nie bylibyśmy tego w stanie osiągnąć. I oczywiście też nie kupiliśmy tego daru poprzez proste dziękuję. Dar był przedtem, dar pojawił się przedtem, zanim powiedzieliśmy to słowo dziękuję. I kolejna rzecz, to my nie jesteśmy w stanie realnie ocenić wartości tego daru. To Bóg, to ten, który daje, tak naprawdę u Niego leży właśnie ta prawdziwa ocena wartości, dlatego że mamy świadomość tego, że no, nasze możliwości są ograniczone. No i kolejna jeszcze rzecz, słowo dziękuję nie gwarantuje w przyszłości strumienia prezentów. A chociaż jest trafną odpowiedzią i może przynieść więcej darów od bardzo łaskawego dawcy, ale wszystko to, co jest nam dane, opiera się na motywacji darczyńcy, nie na nas. A więc innymi słowy, sukces w naszym życiu zaczyna się od wyznania, że Bóg jest całkowicie suwerenny i że wszystko poddane jest pod Jego panowanie. On panuje. Możemy zacząć, słuchajcie, chociażby od momentu stworzenia, kiedy Bóg usadowił Adama i Ewę w ogrodzie, posadził ich tam, dał im cały świat pod panowanie. Niczym sobie na to nie zasłużyli. Tak Bóg zaczyna, słuchajcie, historię z nami. Tak Bóg zaczyna z ludźmi. Wpierw jest łaska, później za tym podąża Boże prawo. I tak Bóg działa względem nas. Oczywiście jest bardzo wiele poziomów sukcesów, bardzo wiele, można powiedzieć, modeli sukcesów, które się pojawiają w naszym życiu, ale to, co myślę jest ważne, to przede wszystkim to, że to Boże Słowo jest jedynym kryterium sukcesu. Są pewne ogólne definicje, są pewne, można powiedzieć, zasady, które mówią, czym jest sukces, czym nie jest. No i pierwsza rzecz to słuchajcie, gdy czytamy w Biblii, co Bóg mówi do Jozuego, to widzimy wyraźnie, że on wyznacza pewien kierunek dla niego, w jaki sposób on osiągnie powodzenie i czym jest to powodzenie. W jaki sposób będzie mu to dane. Czytamy o tym chociażby na początku księgi Jozuego, kiedy Jozue zostaje sam i on przejmuje gdyby dowodzenie Izraelem. Tylko bądź mężny i nie bój się niczego. Postępuj dokładnie według prawa, które ci przykazał Mojżesz, mój sługa. Nie odchodź od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś mógł doprowadzić do szczęśliwego końca każde twoje dzieło. Niech słowa księgi tego prawa nie schodzą z twoich ust. Rozważaj je w dnie i w nocy i staraj się postępować dokładnie tak, jak one nakazują. Wtedy będzie ci się wiodło we wszystkim i osiągniesz, co zamierzysz. Boże Słowo jest tym podstawowym kryterium i jedynym kryterium sukcesu. Czasami jest to trudne, słuchajcie, myśleć o tym w tych kategoriach, bo często nasze definicje sukcesu, to co my mamy w głowie, to nie jest ta definicja, którą Bóg ma w swoim słowie. Tak jak definicja talentu, tak jak definicja zdolności, różnego rodzaju rzeczy. Przypisujemy coś, co gdy słyszymy sukces, pojawia się nam w naszej głowie i od razu myślimy, tak, to jest to, ponieważ no, z czymś się zmagamy, coś się pojawia w naszym życiu i tak dalej. Okej, jeśli to rozbija się, jeżeli jest uzasadnienie w Bożym Słowie. W historii sukces jest niczym innym jak wynikiem działań zgodnych z Bożym standardem, czyli z Jego słowem. To jest sukces. Jest tylko jeden sposób, by to osiągnąć. Przez Bożą łaskę jest to nam dane. To nie jest tak, że my sobie zarabiamy na sukces, ponieważ Bóg jest darczyńcą. Jest tym, który lituje się nad kim się lituje. Jest tym, który sprawia, że osądza tego, który osądza. To wszystko jest według Bożej łaskawości. On obdarza według swego upodobania. W jaki sposób możemy prosperować, odnosić sukces? Podłączając nasze wagony do lokomotywy, która ma taki wielki napis Boże Słowo. To jest jedyne kryterium naszego sukcesu. To jest jedyne kryterium, które można powiedzieć jest definicją sukcesu. To jest ważne w kontekście tego, że tak naprawdę sukces, jeżeli ma się pojawić w naszych życiach, musi być odniesiony na Bożych warunkach, nie na ludzkich warunkach. Widzicie, Bóg definiuje, czym jest sukces. To jest poddanie się Jego woli, to jest realizacja Jego woli i On też to osądza, czyli On ustanawia standard, ale On też osądza. Jak widzimy, wiele osób dzisiaj sukces sama sobie definiuje, czym jest ich sukces, a później jak gdyby według tego to sądza. Tak nie jest. Naszym modelem sukcesu, naszym kryterium sukcesu powinno być Boże Słowo i to jest tak naprawdę coś, co jest jedynym standardem. Jedynym, wyłącznym standardem w naszym życiu, co powinno określać, czym jest sukces. Takim najlepszym modelem sukcesu na świecie, słuchajcie, to jest Boże Słowo w pewnym sensie. Kiedy czytamy o tym, że Boże Słowo nigdy nie wraca puste. Ono dokonuje swojego dzieła, tak? I ono wykonuje swoją pracę. Bóg nigdy nie marnuje swoich słów. On nie myli się w swoich planach. Jego plany są realizowane, doskonałe. I my, podłączając się do tego Słowa, jesteśmy tymi, którzy mądrze czynią, dobrze czynią, dlatego że Boże Słowo jest tym danym standardem. Natomiast idąc dalej i to, co sobie powiedzieliśmy, że Bóg jest źródłem wszelkiego sukcesu, że Boże Słowo definiuje, czym jest sukces, a więc realizacja Bożego planu w naszym życiu, czyli oparcie o Boże Słowo, warto się zastanowić nad tym dzisiaj, czy jest jakaś obiektywna definicja sukcesu dla człowieka. I w Nowym Testamencie, w porównaniu do Starego Testamentu, widać jasne jedno kryterium. I tym kryterium jest tak naprawdę Twoje imię zapisane w Księdze Życia. To jest obiektywny sukces. Innego nie szukaj. Nie ma innego obowiązującego standardu, jeżeli chodzi o nas. To jest realny sukces, który sięga poza grób. Tak? To jest coś, z czego nie wyniesiemy z tego świata, ale coś, co wiąże się realnie tak naprawdę z tym, czy w naszym życiu wydarzy się to powodzenie, czy nie. Czy w naszym życiu osiągniemy ten sukces, czy nie. I już widzicie, już mamy trochę kłopot z tym, żeby przedefiniować sukces i przełożyć na karby Biblii, żeby powiedzieć, że to jest sukces, tak? Ponieważ wiemy, że w tym kontekście tak naprawdę to jest dzieło Boże. O tym żeśmy powiedzieli, ale cytując właśnie Księgę Objawienia. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi, potem otwarto inną księgę, Księgę Życia. I zostali osądzeni umarli według ich uczynków, które są zapisane w księgach. Również morze wyrzuciło zmarłych, którzy w nim byli. Wydały także umarłych, którzy w nich byli. Śmierć, otchłań i każdy został osądzony według własnych czynów. Śmierć i otchłań zaś wrzucono do jeziora pełnego ognia. Śmierć druga to właśnie jezioro ognia. I każdy, kto nie jest zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do ognistego jeziora. To można jest powiedzieć obiektywna definicja sukcesu, jeżeli chodzi o nasze życie. Jesteś zapisany w Księdze Życia bądź nie. Ponieważ my tutaj możemy zabiegać o wiele różnego rodzaju rzeczy, o powodzenie, o jakieś sukcesy, ale ostatecznie w kontekście wieczności, słuchajcie, można powiedzieć, że to jest ten podstawowy standard, który jest najważniejszy. I oczywiście wiemy, że nikt z nas nie jest w stanie zapisać się do tej Księgi Życia. Nikt z nas nie jest w stanie, że tak powiem, jakoś nawet bocznymi tylnymi drzwiami wejść i załatwić sobie zapisu do tej Księgi Życia. To kto osiągnął ten sukces? No i odpowiedź jest prosta. To Chrystus jest tym, który... można powiedzieć tak, że nie ma w Biblii czegoś takiego jak program sukcesu, że można zapisać. To jest prosty program sukcesu, który jak będziesz to robił od A do Z codziennie, to osiągniesz sukces. Natomiast Jest jeden wyjątek, tym wyjątkiem jest właśnie Chrystus. To On w doskonały sposób wypełni Boże prawo, co do Joty. To On właśnie osiągnął ten sukces poprzez swoje dzieło, poprzez swoje życie, poprzez swoją śmierć na krzyżu, poprzez zmartwychwstanie. I nam, dzięki łaskowości Boga Ojca, została nam przypisana Jego sprawiedliwość, Jego sukces. On stał się naszym udziałem. A więc to jest podstawowy, można powiedzieć, sukces w naszym życiu. Nie, który my osiągnęliśmy, ale który został nam darowany w Chrystusie. I pamiętajmy o tym w kontekście jak gdyby tego układania sobie priorytetów, co jest ważne dla mnie, co jest najważniejsze, słuchajcie, bo często gdzieś tam uciekamy i myślimy o dniu jutrzejszym. Natomiast są ważniejsze rzeczy i to jest, można powiedzieć, podstawowe kryterium. Chrystus zostały nam przypisane tak naprawdę uczynki Chrystusa. Życie wieczne zostało nam darowane i czytamy o tym, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boże to dar, nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nam zostało darowane życie wieczne w Chrystusie. Każdy, kto wierzy, kto ufa, kto wyznaje i przychodzi do Niego, otrzymuje życie wieczne. Ale co z tymi dobrymi uczynkami, kiedy należy do Chrystusa i czy w ogóle to w jakiś sposób się liczy? I oczywiście, że tak. I znowu czytamy w liście do Koryntian, apostoł Paweł pisze coś takiego. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowę ze złota, srebra, drugich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się stoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Mówimy tutaj o sądzie i tym kapitałem, podstawowym kapitałem jest zbawienie, które zostało nam darowane. Natomiast czy wejdziesz do niebiańskich bram z pustymi rękoma, czy jednak według Bożych kryteriów zostanie osądzone to, że twoje życie, że to, co wypracowałeś, ma wartość, to tak naprawdę, można powiedzieć, są już te takie następne sukcesy budowane na tym podstawowym, którym jest to, że nasze imię jest zapisane w Księdze Życia. No i nie mówimy tutaj, słuchajcie, obiektywnie rzecz ujmując, złoto, srebro, drugie kamienie jest bardziej wartościowe niż siano, słoma czy drewno. Natomiast apostoł Paweł nie mówi tutaj o literalnym złocie, nie mówi tutaj o literalnym srebrze czy drugich kamieniach, bo one tak naprawdę w kontekście tego sądu są niczym innym jak właśnie drewnem, sianem i słomą. Tak? To jest coś, co nie ma wartości, coś, co nie przejdzie tego testu ognia, ponieważ to jest zupełnie inne kryterium oceny tego, co jest tym złotem, co jest tym srebrem, co jest cenne w oczach Boga, niż dzisiaj moglibyśmy to ocenić. Chrystus powiedział coś takiego właśnie, że nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie jest mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie serce twoje. Czy innymi słowy, właśnie, co jest tym sukcesem? Co jest tym sukcesem w naszym życiu? Czy przede wszystkim zdobywanie rzeczy, które mól, rdza zniszczają? Czy to jest jednak odkładanie sobie tego skarbu w niebie, który jest niezniszczalny i w oczach Boga jest określony jako sukces, jako coś, co można powiedzieć jest realizacją jego planów i zamiarów. Mamy tutaj do czynienia w pewnym sensie z dwoma systemami wartości i z dwoma królestwami. Z jednej strony mamy Królestwo Niebieskie, gdzie są pewne definicje sukcesu, powodzenia. Mamy też Królestwo Mamony, tak można powiedzieć, gdzie też również są różnego rodzaju definicje i te definicje kompletnie różnią się od tej definicji, które są w Królestwie Niebieskim. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzić. Nie możecie Bogu służyć i mamoniom. Innymi słowy, nie można mieć dobrej reputacji w dwóch królestwach, albo w jednym, albo w drugim po prostu. Każdy, tak jak mówiłem, każdy z królestw ma swoją definicję sukcesu. Każdy ma swoje własne jakieś wskaźniki sukcesu, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że niektóre z nich się pokrywają. Są ludzie, którzy, można powiedzieć, postawić dwie osoby, które jest wierząca, niewierząca i można powiedzieć, żyją tym samym życiem, mniej więcej mają ten sam poziom sukcesu, gdybyśmy powiedzieli o ekonomicznej sytuacji, o jakichś innych rzeczach. Natomiast w oczach Bożych to jest zupełnie inna ocena, zupełnie inaczej wychodzi ten sąd przed Bożymi oczyma. No i każde królestwo ma swój własny program, jak osiągnąć sukces. Królestwo Boże mówi o tym, nie można kupić darów Bożych. Powodzenie, sukces jest nam darowany. To jest pierwsza rzecz. My to rozpoznajemy, dziękujemy i podążamy. Królestwie Mamony można powiedzieć, wszystko da się kupić. Podstawą są pieniądze, jak masz pieniądze, to kupisz wszystko, a jak nie możesz czegoś kupić, to możesz nawet zmienić prawo, żeby to po prostu zagrabić i żeby to było legalne. Tak? To jest ta podstawowa różnica. W Królestwie Niebieskim źródłem sukcesu jest Bóg, w Królestwie Mamony źródłem sukcesu jest ciężka praca człowieka. Nie Bóg. Ciężka praca człowieka. I jeden z autorów coś takiego powiedział, że powiedz mi, co jest twoim źródłem sukcesu, a powiem ci, kim jest twój Bóg, kto jest twoim Bogiem. I można powiedzieć, że jeżeli twoim źródłem sukcesu są pieniądze, uważasz, że ciężka praca, pieniądze, no to twoim Bogiem tak naprawdę jest Mamona, nie Bóg. To jest coś, co bardzo mocno wyostrza i przedstawia nam konkretne kryterium, co jest źródłem naszego sukcesu. Jak widzimy, te dwa królestwa zupełnie od siebie odbiegają. Zbuntowany człowiek żyje na własnych warunkach, stara się nie odpowiadać przed nikim, on sam sobie definiuje, czym jest kryterium sukcesu i on sam próbuje ten sukces osiągnąć, mając świadomość tego, że czas jest krótki. Że jeżeli coś może zrobić, to tylko tu i teraz, ponieważ jego sukces, jego definicja sukcesu, to, co chce osiągnąć, nie sięga poza grób. Nie sięga poza grób. I tak jak mówiłem, Mamona twierdzi, że wszystko można kupić, natomiast my jako Boży lud Jego Słowa uważamy, że tak naprawdę wszystko jest nam dane i że Boża łaska nie występuje na rynku, gdzie można coś kupić. To jest nam darowane i Bóg jest tym, który to daruje. A więc Bóg jest źródłem sukcesu. Podstawowym kryterium, które definiuje, czym jest sukces i powodzenie, jest Boże Słowo i podążanie za Bożym Słowem, realizacja Bożego planu w naszym życiu. Jest różnica pomiędzy Królestwem Niebieskim a Królestwem Mamony, w jaki sposób ten sukces jest oceniany, co jest źródłem tego sukcesu. Pamiętajmy o tym, że tym podstawowym sukcesem obiektywnym, na który można wskazać, jest właśnie to, że nasze imię jest zapisane w Księdze Życia. Nie dlatego, że my żeśmy sobie to załatwili, a dlatego, że zostało nam to darowane. To jest po Bożej stronie. Naszą jedyną właściwą reakcją jest dziękczynienie i oddanie Bogu. Natomiast gdybyśmy mieli się zastanowić nad tym, jakie są różnego rodzaju modele sukcesów w Biblii, to myślę, że dobrym punktem, jeżeli chodzi o przykłady, jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, gdzie jest mowa o bohaterach wiary. I pierwszą osobą, którą tam spotykamy, to jest Abel. To jest Abel i czytamy: przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. To jest ciekawa rzecz, słuchajcie, że Abel odniósł sukces. Abel odniósł sukces pomimo tego, że został zamordowany. W kategoriach naszego jak gdyby tutaj myślenia, co jest sukcesem, co nie, słuchajcie, to wydaje się być jakąś abstrakcją, tak? I no jak sukces? No jak? No dobrze, Bóg przyjął tą ofiarę, ale co? W Bożych kategoriach i według Bożych kryteriów, definicji, Abel odniósł sukces i triumf Kaina nad Ablem tak naprawdę był wielką porażką. I często widzimy ten wzorzec w Biblii, że że sukces jest ukryty w porażce. No i chyba największym przykładem jest krzyż, tak? Gdzie wydaje się, że tam była największa porażka, a w nim był ukryty największy sukces na świecie, można by tak ująć. To jest pewnego rodzaju biblijny wzorzec, który pojawia się. Natomiast warto tym pamiętać w naszym życiu, kiedy myślimy o sukcesie, myślimy o powodzeniu i nie zapominać, nie ignorować tego, żeby sobie myśleć o tym, że Abel równa się sukces. Abel równa się sukces. To jest jeden z wzorców, jeden z modeli sukcesu, który widzimy w Biblii. Bóg uznał jego dzieło, ale to nie jest jedyne. Abraham jest przedstawiony jako ojciec wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Abraham osiągnął ekonomiczny sukces też. Widzimy to, był zasobny w czody, srebro i złoto, był przywódcą militarnym, który pokonywał. Był też tym, który przede wszystkim otrzymał obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów. Był wielkim człowiekiem wiary, ufał Bożemu Słowu i widzimy, że dla nas jest wielkim też przykładem właśnie powodzenia, sukcesu. Kolejnym przykładem, ale może odwrotnym, porażki jest Faraon, który został osądzony przez Boga. Faraon, który nie zgodził się na wypuszczenie Izraela, mówiąc, kim jest Pan, kim jest Bóg. Natomiast na tle Faraona widzimy Mojżesza, który z kolei on też odniósł wielki sukces, wielkie powodzenie dzięki jego skromności, dzięki jego posłuszeństwu. Ale jego sukces z kolei nie polegał na tym, że osiągnął wielkie bogactwo, tylko jego sukces z kolei polegał na tym, że był największym z proroków. Tak? Jest mowa o tym, że jego imię, można powiedzieć, jest wielkie. No i tak by się tak spojrzeć na to, to zobaczcie, napisał pięcioksiąg. Na pięcioksiągu opierają się właściwie chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie. Ma ogromny wpływ na rzeczywistość w tym świecie. No ale przede wszystkim największym przykładem sukcesu jest Jezus, który był posłuszny co do joty słowu. On przez to otrzymał swoje dziedzictwo i to dziedzictwo, które wiąże się z samym, zresztą że dzisiaj czytaliśmy o tym, że Chrystus jest tym, który panuje nad całym tym światem. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do zakończenia świata. Chrystus poprzez posłuszeństwo aż do śmierci, otrzymał dziedzictwo, otrzymał tron w niebie i jest tym, który znalazł upodobanie Boga Ojca. Jego nagrodą jest całkowita władza. Władza, która też jest nam dana w Chrystusie, właśnie w jego sukcesie. Jezus wiedział, co prowadzi do sukcesu i że sukces nie oznacza zdobycie wielu dóbr. Tak jak żeśmy nawet dzisiaj czytali o budowaniu dodatkowych stodów, bo takie plany były. Ale dla Jezusa ta ścieżka jest zła. Podstawową rzeczą w tym, dokąd powinniśmy zmierzać i co powinno być naszym celem, to jest przede wszystkim właśnie chęć przypodobania się Bogu. I o tym Jezus mówi, nie troszcie się i więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. A więc Chrystus wskazuje nam tak naprawdę, że my, że tym kierunkiem, w którym powinniśmy podążać, bo dobrą rzeczą jest osiągać sukcesy, dobrą rzeczą jest zdobywać powodzenie, natomiast w oparciu o Boże kryteria i Boże warunki Chrystus je przedstawia. To, co chcę powiedzieć, to, że w historii, patrząc nawet na bohaterów wiary, jest wiele form osiągania sukcesów. Nie ma szablonu. Tak jak powiedziałem, ten obiektywny, jedyny, to jest właśnie zapisane imię twoje w księdze życia. Ale mamy tutaj Abla, który zginął i to jest postrzegane jako sukces. Zginął oczywiście, ponieważ Kain był zazdrosny. Mamy Abrahama, który mamy tutaj, można powiedzieć, sukces ekonomiczny. Mamy Mojżesza, który był który był, który i który jest znany. Mamy też Daniela, który osiągnął również sukces, chociaż tak naprawdę jego sukces głównie polegał na tym, że miał ogromny wpływ na władców ówczesnych, największych, najpotężniejszych władców na świecie. A czasem właśnie to, tym sukcesem jest dobra reputacja i tutaj możemy powiedzieć, że Jezus był tym, który miał tą dobrą reputację. Jest wiele różnych poziomów osiągania sukcesów, ale to Bóg jest źródłem każdego błogosławieństwa i o tym powinniśmy pamiętać. Sukces powinien być na Bożych warunkach, więc lepiej być Ablem niż Kainem w niektórych sytuacjach. Sukces czasami oznacza też rezygnację ze swoich uzdolnień, ze swoich talentów. Gdy spojrzymy na rybaków, oni byli świetnymi rybakami, oni zarabiali na rybołówstwie. Mówimy o Piotrze, mówimy o apostołach, ale zrezygnowali z tego, dlatego że Chrystus ich powołał. Widzimy Mateusza też, który świetnie też zarabiał, był dobrym celnikiem, myślę, że nieźle liczył, ale on zrezygnował z tego. Nie zawsze sukces oznacza powodzenie materialne czy jakiekolwiek inne w Bożych oczach. I to jest ta najtrudniejsza rzecz, słuchajcie, ponieważ obiektywnie my możemy określić właśnie ten podstawowy sukces, nasze imię zapisane w Księdze Życia, ale jak przenieść te wskaźniki, czy w ogóle są takie wskaźniki tego sukcesu w naszym życiu, indywidualnym życiu? Jak ocenić, że rzeczywiście odnosimy sukces w naszym życiu w oparciu o Boże kryteria i o Boże definicje? Każdy z nas jest w zupełnie innej sytuacji. Każdy z nas jest w zupełnie innym obdarowaniu. Jest pośród różnych testów, pośród różnych sytuacji. I to, co mogę jedynie powiedzieć, to jest przede wszystkim to, co Bóg poprzez Mojżesza mówi do Jozuego. Czyli mówi mu... Chwila. Tylko bądź mężny i nie bój się niczego. Postępuj dokładnie według prawa, które ci przykazał Mojżesz, mój sługa. Nie odchodź od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś mógł doprowadzić do szczęśliwego końca każde twoje dzieło. Niech słowa księgi tego prawa nie schodzą z twoich ust, rozważaj je w dniu i w nocy i staraj się postępować dokładnie tak, jak one nakazują. Wtedy będzie ci się wiodło we wszystkim i osiągniesz, co zamierzysz. Nie powiem tutaj w tej chwili, jakie są uniwersalne wskaźniki sukcesu poza tym, co przeczytałem, bo Boże Słowo tak naprawdę jest jedynym kryterium. Każdy z nas w życiu, oprócz tego, że modli się, że rozważa Boże Słowo, że jest w Kościele, ma też ludzi, którzy są wokół mnie, może się radzić, może się pytać i rozważać tak naprawdę na co dzień, czy aby na pewno to, do czego dąży, to, co chce osiągnąć, jest tym kryterium, które powinien według Bożych kryteriów osiągać. Jest jeszcze jeden aspekt sukcesu i chciałbym zacytować właśnie Gary'ego Norta. On coś takiego powiedział, że po wielu latach obserwacji przekonałem się, że tylko kilka osób pragnie tego, co większość definiuje jako sukces. Mówią, że chcą, ale rzeczywiście coś wygląda inaczej. To, czego pragną, to sukces na własnych warunkach. Pragną sukcesu, ale bez zbyt wielkich zmian w ich życiu. Chcą sukcesu za obniżoną cenę, uważając, że na to zasługują. Co najważniejsze, chcą sukcesu bez proporcjonalnego wzrostu ich osobistej odpowiedzialności. To, o czym tutaj jest mowa, to to, że odnoszenie sukcesów w życiu wiąże się też ze wzrostem odpowiedzialności. I... jest takie powiedzenie, uważaj o co prosisz, bo możesz to otrzymać. Czy jesteś gotów na to, żeby przyjmować pewne rzeczy, żeby podejmować się pewnych rzeczy, bo one się wiążą ze wzrostem odpowiedzialności, ale też wiążą się, można powiedzieć, z tym, że coś będzie poświęcić trzeba temu. Jeśli poziom twojego sukcesu przerośnie twoje możliwości do efektywnego sprawowania danej ci odpowiedzialności, to znajdziesz się w tarapatach. Mówimy, i tutaj wiemy, w jaki sposób też Chrystus to przedstawiał, mówiąc o wiernym i niewiernym słudze, tak? To, co jest, można powiedzieć, taką rzeczą, która jest oczywista do sprawdzenia i do powiedzenia, to jest to, że to co powinno nam przyświecać na co dzień i o czym powinniśmy wiedzieć, że to Bóg jest tym, który nas obdarza powodzeniem, wszelkimi dobrymi darami. On jest łaskawym Ojcem. To wszystko jest nam dane w Chrystusie. Druga rzecz to to, że jeżeli mówimy o sukcesie i mówimy o kryteriach sukcesu, to pamiętajmy o tym, że jest bałagan z powodu grzechu, że wiele definicji, to czego na co dzień wydaje nam się, że słyszymy, że jest sukcesem, z Bożej perspektywy nie jest sukcesem. I powinniśmy szczególnie wnikliwie badać, dociekać, czy aby na pewno to, do czego dążymy, w Bożych oczach, według Jego kryteriów, jest tym srebrem, złotem i drogimi kamieniami, które możemy wnieść w Boże bramy. Nie mówię literalnie, tak? Czy aby na pewno to są te skarby. Kolejna rzecz, to widzimy, że jest mnóstwo wzorców w Biblii sukcesu. Nie ma reguły. Każdy z nas jest w różnym innym miejscu. Jeden zginie prześladowany w Syrii i to jest jego sukces. Inny będzie pracował i dożyje sety dni, tak jak Jakub czy Józef. I będzie się cieszył, patrząc na całą swoją rodzinę pobożną. Nie ma jakiegoś tutaj takiego kryterium, które można powiedzieć, że do każdego można przyłożyć. Miara jest różna. Natomiast podstawą i tym podstawowym standardem, na którym powinniśmy się oprzeć, jest Boże Słowo. Pamiętaj też o tym, że jeżeli chcesz odnosić w swoim życiu sukces, powodzenie, to to wiąże się też z pewnego rodzaju kosztem, braniem odpowiedzialności za pewne rzeczy i bycie wiernym w tym. Nie zawsze może się okazać, że jesteśmy gotowi na to. Kolejny element, który to już ostatni element, który chciałbym zwrócić uwagę i co jest trudne do przedstawienia. Słuchajcie, ja też jeszcze się zastanawiam nad tym, jak to przedstawić, ale że wskaźniki sukcesu to nie jest sukces. I podam prosty przykład. Dzieci mogą się uczyć na oceny. Mogą się uczyć, żeby zdać i dostać dobre oceny, a mogą się uczyć, żeby umieć. I czasami może nam się wydawać, że takim wskaźnikiem sukcesu jest dobrym. Jeszcze jakiś inny przykład. Okej, buduję dom, biorę kredyt, mnóstwo inwestuję czasu i energii w to, żeby był dom. I super, to może być postrzegane z zewnątrz jako Boże błogosławieństwo, ale tak naprawdę to mnie odciąga od tego, co jest ważniejsze tak naprawdę. Czy czas poświęcony dla rodziny, czy czas poświęcony dla w kościele, czy służba, do której jestem powołany i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, w których powinniśmy być ostrożni. Wskaźniki sukcesu mogą nam przysłonić tak naprawdę ten sukces, który jest o wiele ważniejszy. A sukcesem jest właśnie uznanie w Bożych oczach i rozpoznanie tego, że to, co wnosimy w jego bramy, jest mu miłe. Bardzo trudny temat i ciężko to na co dzień, kiedy rozmyślamy nad tym, rozstrzygać czasami, gdzie jesteśmy, co się dzieje i wydaje się, że czasami ponosimy porażki. Ale pamiętajmy też, że może się okazać, że te porażki są z ręki Boga i że też może być sukces właśnie w kontekście tego, że nawet jeżeli chodzi o naszą pracę, Bóg jest zaangażowany w nią. On ostatecznie decyduje o tym, czy dostaniemy awans, czy będziemy mieli szansę na rozwój zawodowy, wyższe wynagrodzenie. Może być po prostu tak, że nie jesteśmy gotowi na to lub że Bóg ma inne plany wobec nas. Tym wszystkim pamiętajmy o tym, że to Bóg jest źródłem naszych sukcesów i do Niego powinniśmy się uciekać we wszystkim, co robimy. Nawet jeśli wiemy, że jesteśmy grzeszni, upadamy i że na co dzień w wielu miejscach tak naprawdę ciągle wracamy do tych starych wzorców, wracamy do tego, co niestety zostało nam przekazane z mlekiem matki, czyli do naszych grzesznych definicji różnego rodzaju światowych kryteriów, które pojawiają się na co dzień, które non-stop nas bombardują, czy to w telewizji, czy to w kinie, czy w rozmowie z innymi i w tym, jak inni oceniają sukces. Pomóżmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś hojny. Dziękujemy Ci za to, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Że nie mamy nic, czym moglibyśmy się chlubić, ale dziękujemy Ci też za to, że we wszystkim tym pouczasz nas, kształtujesz i sprawiasz, że Twoje dzieło jest dokonywane w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że w Nim nasze imiona zostały zapisane w Księdze Życia i że nasze powodzenie właśnie w oparciu o dzieło Chrystusa sięga poza grób. Dziękujemy Ci, Boże, za tą łaskawość. Prosimy Ci, Panie, o nasze codzienne życie, o to, co robimy, czym się kierujemy, abyś Ty uczył nas, Panie, na co dzień wdzięczności w przyjmowaniu wszelakich darów, które nam dajesz. Również testów, prób. Nałóż nas, Panie, też właściwy sposób oceniać to, co dzieje się w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, dzieci, abyśmy byli tymi, którzy przede wszystkim dążą do tego, by przypodobać się Tobie. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.